Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Bardzo mocno utkwiło w mojej pamięci pewne kazanie wygłoszone podczas pasterki w mojej rodzinnej parafii. Głosił je wikariusz, około 40-letni mężczyzna. Mówił w takiej bardzo barwnej i przepięknej wizji o świętowaniu, o rodzinie, o białym opłatku, o wspólnym stole, o życzeniach, o takim bardzo rodzinnym i ciepłym, pełnym życzliwości klimacie. I właściwie całe kazanie składało się tylko i wyłącznie z tego, z roztaczania tej właśnie wizji. A na koniec powiedział: o takim domu zawsze marzyłem i taki dom zawsze chciałem mieć. I ze łzami w oczach usiadł. To było bardzo dawno temu, kiedy jeszcze byłem piękny i młody, a zatem musiało to być w przedszkolu. Ale mimo tego utkwiło bardzo w mojej pamięci, bo tak wzruszający był to moment. Później okazało się, że miał ogromne problemy rodzinne. Nawet nie był w stanie powiedzieć o nich proboszczowi, bo to w końcu facet. I tylko matka albo w ogóle kobieta i jej serce pełne uczuć może zrozumieć, na czym rzecz polega. Zwierzył się pani gospodyni. Przyznał się do bardzo drastycznych sytuacji rodzinnych, do tego, jak bardzo cierpiał, że powodem tych wszystkich cierpień był alkohol w domu. I można by powiedzieć, no poraniony facet. I poszedł taki w świat i teraz spotyka ludzi i nie radzi sobie z nimi. A może właśnie poszedł tak zraniony, aby innym zranionym dawać pociechę i przynosić Chrystusa i pokazywać, co jest piękne, co jest wartościowe i co jest sensem. Poszedł, aby pomagać. Mówimy dzisiaj o rodzinie i o małżeństwie. I żeby nie było tak smutno, to powiem o swoich osobistych doświadczeniach, ale tym razem radosnych. Wielką radością dla mnie jest to, że tutaj dzisiaj w kościele są młodzi małżonkowie, którym kilka miesięcy temu błogosławiłem. a teraz wiem, że spodziewają się dziecka. I to jest niesamowita radość. Próbowałem kiedyś obliczyć, ile to takich par w moim życiu już się pojawiło i ilu to parom pobłogosławiłem. I nie mogę się doliczyć, bo to już idzie w setki, kilkaset. Kiedyś było więcej ślubów i pracowałem w większych parafiach. Kilkaset. Wyobraźcie sobie, to jest też moja wielka radość i broń Boże, żadna kryptoreklama. Nie słyszałem, żeby jakakolwiek z tych par się rozeszła. Ale to nie jest naprawdę moja zasługa, bo jak wiecie, sakramentu małżeństwa udzielają sobie małżonkowie. To oni są szafarzami tegoż sakramentu. Ksiądz jest świadkiem kwalifikowanym i co najwyżej błogosławi temu związkowi. A czy ręka szczęśliwa, czy nieszczęśliwa do błogosławienia, to myślę, że jest już jakiś rodzaj nieco zabobonnego myślenia. To Bóg błogosławi, a oni współpracują. Współpracują z łaską, współpracują z tym sakramentem. Bo ten sakrament to nie jest 45 minut, chyba że 50, jak się ksiądz zagada, tej mszy, ceremonii zaślubin, ale ten sakrament to jest całe życie małżeńskie. Tak, małżeństwo jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. To nie jest jakaś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale jest to sakrament. Tak sobie to Pan Bóg wymyślił. Teologowie się spierają na temat tego, kiedy został ustanowiony. Czy wtedy, kiedy Jezus poszedł na wesele w Kanie po to, żeby uczestniczyć w zaślubinach dwojga ludzi, czy może właśnie wtedy, kiedy przyszedł na świat nie gdzie indziej, ale właśnie w rodzinie. W rodzinie zaślubionych sobie Maryi i Józefa. Wtedy uświęcając związek małżeński, czyniąc z niego nie tylko coś, co jakby z porządku naturalnego, z zamysłu Bożego jest wspaniałe i piękne, prawidłowe i najlepsze, bezpieczne i idealne, ale jeszcze do tego święte, bo uświęcone przez samego Boga. To jest sakrament. A z sakramentów się korzysta, z sakramentem się współpracuje przez praktyki religijne, przez wiarę. I przykład takiego właśnie życia wiarą i praktykowania daje nam dzisiaj święta rodzina. W prawie żydowskim każda kobieta po narodzinach dziecka zaciągała swego rodzaju nieczystość rytualną. I trzeba było pójść do świątyni, aby złożyć stosowną ofiarę i aby, kiedy upłynął ten czas nieczystości, móc właśnie przez tą ofiarę oddać chwałę Panu Bogu. I słyszymy w dzisiejszej Ewangelii dwa szczegóły. One nie są wprost napisane, ale wynikają z tej treści. Po pierwsze, rodzice Józef i Maryja składają bardzo skromną ofiarę. Cnogarlica to jest taki większy gołąb, ewentualnie dwa gołębie. To była ofiara składana przez ludzi ubogich. Jak ktoś był bogatszy, to składał barana. Więc to prości ludzie. Bóg wchodzi w taką rzeczywistość. Kasa tutaj nie ma nic do rzeczy. W tą prostotę, po to może, żeby nie oddalać, nie zgorszyć, nie być odległym Bogiem, ale Bogiem z nami. W taką właśnie najbiedniejszą rodzinę wchodzi Jezus. I drugi szczegół, zupełnie niewidoczny, to taki, że zgodnie z prawem rodzice powinni byli złożyć również ofiarę wykupu. W Izraelu panowała i do dzisiaj panuje taka idea pierwszeństwa, pierworództwa, pierwocin. Wszystko, co pierwsze, uważali za najlepsze i poświęcali Bogu. Czy to były plony ziemi, czy to było pierwsze dziecko. A więc pierwszy, w tym przypadku jedyny syn Matki Najświętszej, ma być poświęcony Bogu. Ale jeżeli chce go z powrotem dla siebie, to musi złożyć ofiarę wykupu. Ale Maryja z Józefem tego nie robią. Po pierwsze dlatego, że chcą ofiarować go w zupełności Bogu i tylko Bogu. A po drugie, prawdopodobnie już mają tą świadomość, chociażby na podstawie zwiastowania i tego, co się już wydarzyło w ich życiu, że to, które się narodziło, nie należy do nich, ale należy do Boga i Jemu jest już ofiarowane, zanim to wszystko się dokonało, to już było Jego, bo było Bogiem. I z tego też płynie wielka prawda dla nas, dla naszych różnych zmagań dotyczących wychowania, wprowadzenia w życie dorosłe, właściwego przeprowadzenia procesu socjalizacji i właściwego ustawienia swojego miejsca w stosunku do dzieci. Nie wiem, czy będę w stanie teraz to odtworzyć. To jest takie bardzo obrazowe, ale ktoś kiedyś zauważył, że pewne relacje, które panują w małżeństwie i w rodzinie, dobrze obrazują dłonie, zwłaszcza złożone do modlitwy. Do tego jeszcze wrócę. I każdy z palców coś oznacza. Te kciuki to rodzice, oni kiedyś odejdą, to znaczy umrą. Taka jest niestety bolesna rzeczywistość. Te najmniejsze to dzieci. One też wyfruną i trzeba im na to pozwolić. Bo mówi Biblia, opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. Założą nową rodzinę, własną rodzinę, w której nie ma miejsca dla osób trzecich. Nie ma miejsca na jakieś ingerencje, na mieszanie, na głupie doradzanie, bo ty wiesz lepiej. Kolejne palce to rodzeństwo jednej i drugiej strony. Oni też mają swoje życie. I wreszcie te palce serdecznie, gdzie nosi się obrączkę. I ktoś zauważył, nie, serdeczne to są te, coś namieszałem. Tak czy inaczej, podobno wszystkie można rozerwać w ten sposób, a tych się nie da, trzymając w ten sposób ręce. Spróbujcie sobie w domu. To jest tylko pewien obraz, ale pokazujący pewną istotną prawdę, że dzieciom trzeba pozwolić odejść, że dzieci, patrząc na rodziców, muszą mieć świadomość, że oni też odejdą, to znaczy umrą, ale że małżeństwo jest nierozerwalne. W jakiś sposób może dowolny, ale jakoś nasuwa mi się taka interpretacja dotycząca także dzisiejszych postaci. Jest starzec Symeon, który oczekuje obietnicy, niczym Abraham, który także w podeszłym wieku i jego żona Sara otrzymują obietnicę, że otrzymają potomstwo. Ale Pan Bóg się nie spieszy z tym, żeby to potomstwo dać, a mimo tego dalej ufają. I nie ma obrzucania się nawzajem, nie ma zwalania winy, bo ty jesteś stara, to jest twoja wina na pewno. Ile jest tego w małżeństwach? Ty jesteś winna, twoja rodzina. To z twojego powodu jest źle, z twojego powodu się coś nie układa. Nie, oni pełni ufności, jak powie święty Paweł, ufają, bo Abraham zaufał, uwierzył nadziei wbrew nadziei i wykonuje to, co jest poleceniem Bożym, wychodzi w nieznane. To jest przykład ogromnej wiary i zaufania Panu Bogu, który jest czymś bardzo istotnym w małżeństwie. By nie ufać tylko sobie, nie ufać nawet kontraktowi, bo do tego można sprowadzić małżeństwo, ale ufać Panu Bogu, który powinien być najważniejszy w naszym życiu. Jeżeli będzie najważniejszy, jeżeli będziemy z Nim mieć relacje, to wtedy też i te nasze wzajemne relacje będą trwałe i będą możliwe. Bo nie sztuką się dzisiaj rozejść. Ktoś mnie zapytał w tym tygodniu, ile trwa rozwód. Chciałem odpowiedzieć 20 minut. Bo tyle teraz trwają rozwody. Bo tak łatwo to zrobić. Tylko nikt nie myśli o konsekwencjach. O tym, że tak naprawdę to jest niekończąca się historia. Spotkań w sądzie, walki o dziecko, o kontakty, o alimenty, kolejnych nerwów, straconych pieniędzy. I pragnienie, by więcej tego człowieka nie spotkać, okazuje się, że jest złudne, bo dalej są spotkania, tylko bardzo niemiłe. Małżeństwo jest święte i nierozerwalne. Pan Bóg tak to sobie wymyślił. I wszelkie próby skonstruowania czegokolwiek w jakikolwiek inny sposób nie będą udane i nie dadzą szczęścia. Ktoś kiedyś zauważył, nie potrafię teraz podać źródła, że w historii świata miały miejsce dwie rewolucje seksualne. Ta pierwsza to ta, o której myślicie, w latach 60., gdzie wolność, luźne związki, wyuzdanie, tak jest takie słowo, rozpusta, jest takie słowo, wzięły górę nad tym, co stanowi wartość, wartość fundamentalną. Ale była inna rewolucja seksualna w historii świata, ta żydowska, ta oparta na prawie, ale też i chrześcijańska, oparta na słowie Jezusa Chrystusa, który mówił, Mojżesz wam pozwolił na rozwody, przez zatwardziałość, ze względu na zatwardziałość waszych serc. Ale nie tak było. I Jezus przywraca godność sakramentu małżeństwa, godność tej jedności. Pokazuje, gdzie jest miejsce. To właśnie na takim ustawieniu, ułożeniu relacji międzyludzkich, opartych na mężczyźnie i kobiecie, którzy dają życie dziecku, jest zbudowana cała nasza zachodnia cywilizacja. To dlatego doszliśmy do tego miejsca, do którego doszliśmy. I tak bardzo jesteśmy rozwinięci jako ludzie wychowani w kulturze Zachodu, że wychowywani byliśmy w rodzinach, a nie gdzie indziej. Świat starożytny był rozpustny. Znał i homoseksualizm, znał poligamię i inne dziwactwa. Ale właśnie oparcie relacji międzyludzkich na woli Pana Boga, na Jego pierwotnym zamyśle, który już w Księdze Rodzaju jest widoczny, daje gwarancję bezpieczeństwa, daje to, co jest prawdziwym szczęściem. Małżeństwo to jest komunia. Papież Jan Paweł II w ten sposób widział małżeństwo jako personalista, jako ten, który człowieka postrzegał jako osobę, czyli indywidualną jednostkę rozumnej natury. I jak teraz ten, który jest indywiduum i rozumnej natury, który może wybierać tak albo inaczej, ma być jedno z tą drugą jednostką indywidualną rozumnej natury? No jest to możliwe tylko dzięki sakramentowi. Małżeństwo jest komunią, także dwoje jest jednym. No dlatego też w Kaliszu jest taki obraz przedstawiający świętą rodzinę, gdzie Józef, Dzieciątko Jezus i Maryja przeniknięci są z inną świętą rodziną, czyli z Trójcą Świętą, gdzie Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty dzięki sile i mocy miłości są jednym. To tak właśnie jak w małżeństwie, kiedy się rozumieją dwoje, kiedy się komunikują przede wszystkim między sobą, są wówczas jednomyślni i na zewnątrz domu i wobec dzieci, wewnątrz. A jeżeli się nie komunikują, jeżeli zwycięża egoizm, jeżeli którekolwiek odejdzie od Boga i nie będzie praktykować, to będzie się to wszystko rozjeżdżało. No właśnie może cały problem w tym, że nie ma komunikacji. Nie ma naszej komunikacji, czyli nas, ludzi, z Bogiem. Znaczy nie ma modlitwy, nie ma praktyk religijnych. Józef i Maryja idą wypełnić prawo, oni praktykują. Oni są w świątyni, później pójdą świętować Paschę. Jezus im się zgubi, będą Go szukali. Oni cały czas praktykują. A zobacz, co stało się w Twojej rodzinie. Co stało się z Twoim małżeństwem. Braliście ślub w kościele, ale on już dawno nie chodzi. Bo po co? Bo to była tylko jakaś farsa. Bo rodzice nalegali. Bo to taka piękna ceremonia. Jak się nawraca facet, to jest 80% szans, że nawróci się cała rodzina. Jak się nawraca kobieta, przepraszam, drogie panie, ale to jest tylko 20% szans, by się nawróciła cała rodzina. Gdzie ty jesteś? Się pytam. Przecież, kiedy spisywany był protokół, mówiłeś, że będziesz towarzyszył dziecku, że będziesz wychowywał po katolicku. W dniu ślubu byłeś o to pytany. Czy będziesz otwarty na potomstwo i czy będziesz wychowywał dziecko po katolicku? I przy chrzcie dokładnie to samo powiedziałeś. Czyli trzy razy wobec Boga i wobec wspólnoty Kościoła. Publicznie. A teraz pleciesz bzdury, że Kościół jest za to odpowiedzialny, że wychowawczyni w szkole ma wychowywać, że katecheta na religii zrobi za ciebie robotę, że to jest jego wina albo jej, siostry zakonnej lub katechetki. To ty jesteś odpowiedzialny. I twoja odpowiedzialność nie jest wcale wielka, bo jedyne i najważniejsze, bo tak naprawdę źródło i szczyt tego, co możesz dać, to obraz kochających się dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety. Uwierz mi, nie musisz nic więcej robić. Nie musisz nic więcej dawać. Jeżeli dasz taki wzorzec, to bądź pewien, że dziecko czy dzieci, które się wychowują w takiej rodzinie i które patrzą na taki obraz, mogą być bezpieczne. Ale do tego potrzebna jest nie tylko komunikacja z Bogiem, czyli praktyki, modlitwa, uczestniczenie w życiu Kościoła, ale potrzebna jest też komunikacja międzyludzka. A ta jest bardzo zakłócona. Już ojciec Piotr Roztworowski zauważał w latach 70., bo jeszcze nie wiedział, że będzie coś takiego jak smartfony, że radio to jest bardzo dobre medium, bo jeszcze możesz coś robić i na coś patrzeć, a jednocześnie słuchać. Ale telewizor to już jest taka małpa, a jak chodzę raz po kolędzie, to widzę, że i w kuchni niektórzy macie. Nawet przy robieniu jedzenia. Żeby tam wam włosów nie nawpadało, nie daj Boże, albo soli za dużo. Jakbycie patrzeć się tylko w te durne programy telewizji śniadaniowej, które w ideologiczny jakiś sposób ogłupiają naród. Oczy wlepione w ekran. I właściwie co? Możesz jeść na oślep, wkładając sobie do buzi kawałki pokarmu. Ale teraz mamy jeszcze wyższy poziom. Są urządzenia mobilne i możesz sobie nawet do łazienki z nimi pójść. Ale już mało tego, że masz i słuch zajęty, i wzrok, to jeszcze i obie ręce. Już nic nie zrobisz. Więc po pierwsze, gdzie jest twój czas? Gdzie jest twój czas dla rodziny? Zapytaj się dzisiaj siebie samego. Może ze stoperem sobie pomierz, ile spędzasz czasu na tym. Podobno dzieci potrzebują dziennie, od jakiejś pani mądrej się dowiedziałem na kolędzie, minimum 20 sekund przytulania, żeby były zdrowe, żeby się rozwijały. Dotyku, zdrowego dotyku, przytulania. Ile dajesz dziecku takiego kontaktu? Ile z nim gadasz? Kiedy już jest większe i potrzebuje tego, żeby je wysłuchać. Nie ma kontaktu, bo nas ogarnęła martwica od smartfonu, która jest martwicą też naszych relacji i która niszczy także życie rodzinne. Tak jak na tej dekoracji, którą ksiądz z bydgoskiej diecezji zrobił, już o tym gdzieś opowiadałem, napisał przy żłóbku: mamo, po której stronie talerza kładzie się telefon? A obok stał stół, nakrycia i to puste nakrycie i telefony dookoła. To jest to takie nasze życie. Ja wcale nie chcę demonizować, ale to jest rzeczywiście bardzo poważne zagrożenie. Wróćmy do wartości. Niech interesy nie wypierają tego, co jest naprawdę wartościowe. My wszyscy mamy interesy w sensie biznesów, ale mamy też interesy w sensie egoizmu. To jest mój interes, to jest moja wizja, mój plan. To się przejawia też w różny sposób, także przez, wracając jakby do dzisiejszego słowa, gdzie jest mowa o ofiarowaniu Bogu życia dziecka i swojego także. My tego nie chcemy. Wy tego nie chcecie. Zwłaszcza panie drogie, bo ojcowie niestety to mają tendencję do uciekania pod pokład życia. Tu walka trwa, a ja ucieknę. Albo czasami ucieka nawet z domu. Albo w ogóle ucieka, czyli odchodzi od żony. A kobiety z kolei mają tendencję do opanowywania takimi mackami wszystkiego w każdy sposób. To jest taki rodzaj mentalnej pępowiny, która nie jest odcięta i która nawet się przejawia w dawaniu słoiczków do Warszawy. Tak, ja wiem, że to jest dobre, że ci, co biorą, to się cieszą, ci, co dają, też się cieszą, bo ktoś bierze, ale jest to jeden rodzaj jeszcze takiego trzymania kontaktu, bo on przyjedzie, bo on weźmie, jak wziął, to ja się ucieszę, ja mogę jeszcze o coś zapytać, ja mogę mieć wpływ, ja mogę mieć kontakt. Jak mój kolega, który jest teraz na kontrakcie we Włoszech, może w jakiś sposób nawet podświadomy, bo jeszcze chyba nieświadomy, przygotowywał swoją mamę, że nie będzie tego. Przestał brać słoiczki, bo przecież chodzi na co dzień i nie jest głodny. Przecież ma za co żyć. A ona ciągle te słoiczki i powiedział: dość. To się rozpłakała. Ale potrzebny był ten płacz i to odcięcie ostateczne tej mentalnej więzi, tej mentalnej próby kontrolowania swojego syna, bo dzisiaj, kiedy jest 2000 kilometrów stąd, byłoby to jeszcze bardziej bolesne. On ją przygotował dużo wcześniej. Także wszystkich warszawiaków serdecznie pozdrawiam. Smacznego wam życzę. Weźcie te słoiki, ale pomyślcie o tym, czy to nie jest, aby próba kontrolowania was jeszcze kolejny sposób mentalny. I ostatnia rzecz, która jest bardzo istotna w rodzinach i w małżeństwach. Miałem o tym mówić w piątek na Sorze, ale i tak długo gadałem, więc powiem dzisiaj. Coś, co jest bardzo fundamentalne i potrzebne, a czego naprawdę niestety nie ma i tego nie umiemy robić, nie robimy. To jest błogosławieństwo. Dzisiaj jest mowa o tym, że Symeon pobłogosławił Józefa i Maryję i dzieciątko. Pobłogosławił. Wiecie, że od pierwszej niedzieli lipca w naszej parafii na tych mszach z udziałem dzieci jest błogosławieństwo dzieci. Nie po to, żeby było show albo żeby jakiś był zamęt, tylko po to, żeby w ten indywidualny sposób, gestem wyciągniętej dłoni, która oznacza Ducha Świętego i która oznacza przyjście samego Chrystusa, który błogosławi, uczyć właśnie tego błogosławienia siebie nawzajem. Są wspólnoty, gdzie na przykład jeśli nawet nie ma takiego tak zorganizowanego błogosławieństwa, to dzieci podchodzą tutaj do kapłana po komunii świętej i proszą o błogosławieństwo. Są tu takie dzieciaki, jest jeden artysta, który też już tak umie i przychodzi, bez względu na to, na której mszy jest. Idą inni do komunii, on przychodzi po błogosławieństwo. I jeszcze matce mówi: bo ksiądz ma moc, a ty nie masz mocy. Trochę ma rację, trochę nie. Bo rzeczywiście błogosławieństwo kapłana to jest rzecz niewyobrażalna. Przychodzi kapłan po kolędzie, czy przychodzi z tym gestem wyciągniętej dłoni, którą wkłada na głowę, to przychodzi sam Chrystus. To jest bezcenne. Tego się nie da opisać. Ale tam, gdzie istnieją więzy krwi, to błogosławienie ma podobną moc. Nie zaleca się wkładania rąk na głowę. To jest gest bardzo wymowny i to nie jest przypadkowe. osobom obcym, przez inne obce, co najwyżej na ramię. Natomiast tam, gdzie łączą nas więzy krwi, warto to robić, warto to czynić. Znam taką rodzinę, to już duży chłopak jest, bo jeździ ścigaczem i on nie wyjdzie z domu, jeśli nie przyjdzie do matki, zanim siądzie na motor i nie poprosi o błogosławieństwo. I ona mu wkłada rękę na głowę i robi mu znak krzyża na czole. Ja swoją mamę też nauczyłem. I może jeszcze nieporadnie, ale jak wyjeżdżam, zawsze wychodzi, jeszcze w lusterku, ale widzę, jak robi znak krzyża. Ale jak się ogląda te nagrania z waszych ślubów i tam jest błogosławieństwo, to jeszcze przetrwało w niektórych domach. I błogosławieństwo w tym ważnym momencie, to cuda tam się dzieją. Palcem wyciągniętym, próbuje w oko dziubie, albo tym pasyjką, nie wie jak w ogóle. No bo jak w życiu nie błogosławił, to jak ma pobłogosławić? Proszę was, zacznijcie się błogosławić w rodzinach. Niech rodzice błogosławią swoim dzieciom przed wyjściem do szkoły, przed położeniem do snu. Błogosławcie się, a nie złorzeczcie. Amen.